Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa, ale też i chciałbym w tym momencie powitać tych wszystkich, którzy uczestniczą z nami w tym nabożeństwie jako internauci. Chcemy wam życzyć Bożego błogosławieństwa od zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, a i wam wszystkim też życzę, byście byli ubłogosławieni zmartwychwstałym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Przypomnę tylko tekst, który już dziś był czytany, nie w całości oczywiście go przypomnę, ale zacznijmy od tego tekstu. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu i mówiły do siebie: któż nam odwali kamień od drzwi grobu? Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę, i zdumiały się bardzo. On zaś rzekł do nich: nie trwóżcie się, Jezusa szukacie, Nazareńskiego, ukrzyżowanego? Wstał z martwych, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono. To Ewangelia Marka, 16 rozdział, pierwszych 6 wersetów. Ale też chcę dziś mówić o tym pustym grobie, bo ten pusty grób ma jakieś poselstwo nam do przekazania. Dziś mówić będziemy o tym, co ma do powiedzenia nam pusty grób. Tekst, który czytałem jeszcze raz, tutaj się pojawia i oto pierwsza refleksja. Myślę, że zdarzyło się nam widzieć taki zrujnowany dom. Wyrwane okna, bez szyb, drzwi zwisające na zawiasie albo też wyrwane. Gdzieś pustka tego domu, dach zniszczony, krzaki, jakieś chaszcze wokół tego domu. Ale przecież ten dom kiedyś tętnił życiem na pewno. Przecież nie zbudowano go tylko dla dekoracji. Tam kiedyś mieszkali ludzie. Tam tętniło życie. Co nam mówi taki pusty dom? Gdybyśmy zatrzymali się obok takiego domu, to myślę, że moglibyśmy uruchomić naszą wyobraźnię, usłyszeć to, co tam działo się, uruchamiając tę naszą wyobraźnię, usłyszeć głosy, dźwięki minionych pokoleń. To spędzali tam ludzie czas w tym domu. Teraz tylko odbijające się echo od pustych ścian. Cicha pustka. W zamyśleniu można by wyczarować wizję znajomych, nostalgicznych scen, rodziny wokół stołu, dzieci bawiące się, dorastające. Może dramaty, a może zwykłe, normalne życie. Coś tam się rozgrywało i coś się rozegrało, że ten dom jest pusty. Zwykle takie naturalne zdarzenia nie doprowadzają do takiego wyglądu domu. Coś się zdarzyło, że dom, który tętnił życiem, jest pusty. I taki dom w jakiś sposób przemawia do nas. Przemawia pustką ruiny. Jest w Izraelu miejsce, które przemawia zupełnie inaczej. Jest pusty grób. Co może ten grób powiedzieć nam? Tragicznego? Triumfalnego? Co zdarzyło się jakieś 2000 lat temu, że zaglądamy do tego grobu? Jakie jest świadectwo pustego grobowca dzisiaj? Przypomnijmy coś, co ewangeliści mówią, zanim ten grób stał się pusty, a kiedy go zasiedlono. Mówię zasiedlono. Tam jednego złożono tylko. Tego, którego kochamy, o którym dziś mówimy, śpiewamy. Ewangeliści powiadają tak. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz i oblekli go w szaty jego i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając, zaiste człowiek ten był sprawiedliwy. A oto mąż imieniem Józef, członek rady, mąż dobry i sprawiedliwy, z żydowskiego miasta Arymatia, który się nie zgadzał z postanowieniami rady i z ich postępkiem i oczekiwał Królestwa Bożego, przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. I zdjąwszy je, owinął w prześcieradło i złożył w grobowcu, w skale, gdzie nikt jeszcze nie leżał. Dla wielu ludzi 3 dni po ukrzyżowaniu to była wieczność. Wyobrażam sobie, że dla tych ludzi ptaki przestały śpiewać, słońce nie świeciło, życie zgasło, życie utraciło swój blask. Przez 3 dni wszystkie demony piekła radowały się, że odniosły wielkie zwycięstwo. Przez 3 dni żydowscy liderzy pogratulowali sobie z okazji ich wspaniałego planu. Kiedy gasło słońce, ciemność miała wrażenie triumfu. Ale na 3 dzień Bóg Ojciec powiedział do aniołów w niebie: wyprowadźcie go. I gdy ich stopy uderzyły o ziemię, kamień się odsunął. Potoczył się na bok, a on powstał, by już nigdy w tym grobie nie być złożonym, by nigdy nie umierać. Grób jest pusty. Kogo szukacie? Pytanie zabrzmiało. Jezusa ukrzyżowanego nie ma go, on już z martwych powstał. Grobowce są dla umarłych. Ale co zrobić z pustym grobowcem? Z grobowcem Jezusa? Maria jeszcze raz, Magdalena, chciała pójść do tego miejsca, gdzie złożono mistrza, gdzie złożono tego, którego miłowała, bo tak wiele dla niej uczynił. Tak mocno zmienił jej życie. Szukać nadziei w grobowcu to dosyć osobliwe, a jednak Jezusa szukacie ukrzyżowanego? Wstał z martwych. Według wszelkich praw natury to nie powinno się było zdarzyć. Ale to Jezus był twórcą natury. To Jezus jest twórcą tego, jak funkcjonujemy, jak żyjemy. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest jednym z najlepiej udokumentowanych faktów w historii. Jest więcej dowodów na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa niż na to, że żył Szekspir. A jednak ludzie bardziej wierzą Szekspirowi i temu, co on napisał i wierzą w niego niż w Jezusa Chrystusa. Gdy mówimy o Jezusie Chrystusie, powiadają, a kto to tam wie. Wiecie, naukowcy różne rzeczy dziwne stwierdzają i nie mogą uwierzyć Bożemu Słowu. Kiedy miał się odbyć pierwszy lot na Księżyc, to co naukowcy powiedzieli? No, ten świat przynajmniej 50 miliardów lat istnieje, więc na Księżycu będzie warstwa kurzu mniej więcej 16 metrów głęboka. Astronauta, który tam miał lecieć, jeden z nich, był wierzącym. I zadał pytanie, a jeśli by tylko Księżyc istniał 6000 lat, to ile ta warstwa kurzu będzie wynosić? 1,5 centymetra. I tak było, jak wylądowali. Kto ma rację? Naukowcy ze swoją teorią? A ludzie wierzą. Ludzie wierzą ewolucji bardziej. No bo jakże uwierzyć, że 6000 lat to wszystko istnieje? Nawet jeśli byśmy tam jeszcze coś dołożyli, to nie jest absolutnie miliardy lat. Zmartwychwstanie jest faktem. I potwierdzone licznymi spotkaniami. Przez 40 dni ukazywał się Jezus. A później na wyspie Patmos też przemówił do Jana. Nie lękaj się. Jan jest pierwszy i ostatni żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. I mam klucze śmierci i piekła. Obojętnie jak wiele teorii, jak wiele spekulacji ludzie wymyślą na temat zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ono jest faktem. Tak Biblia mówi, a ja temu wierzę. Grobowiec jest pusty. I ten grobowiec, i to poselstwo ma sens. Historia, kultura narodów potwierdza, że człowiek ciągle szuka jednej rzeczy. Czy życie ma sens? A jeśli ma sens, to jak osiągnąć nieśmiertelność? Faraonowie byli chowani w piramidach, bo wierzono, że żyją i że tam funkcjonują. Dlatego zostawiano im wszelkie dobra, by mogli funkcjonować w tym świecie innym, niż znali go tu żyjąc. Starożytni alchemicy, poszukując eliksiru życia, dają dowód absurdalności tego poszukiwania. Bo nigdy im się nie udało znaleźć eliksiru życia. W naszych czasach naukowcy mają nadzieję, że w badaniach genetycznych medycyna znajdzie odpowiedź na nieśmiertelność. A ci, którzy się śmieją z tej naszej wiary w nieśmiertelność i w to, że my wierzymy, że jest życie po życiu na ziemi, ci naśmiewcy często wybierają zamiast tradycyjnego pogrzebu, zamiast skremowania, co wybierają? Kryostazę, zamrożenie. Bo liczą, że za ileś tam lat medycyna znajdzie sposób, aby ich na nowo ożywić, aby mogli żyć. Ale my nie musimy wcale na takie naukowe oczekiwania mieć czas. My wiemy, że my zmartwychwstaniemy, kiedy nawet odejdziemy. Kiedy odejdziemy z tej ziemi, mamy nowe życie. Z Jezusem Chrystusem. Miliardy dolarów wydaje się na poszukiwanie życia w przestrzeni kosmicznej. Planetarne sondy, radioteleskopy. Bo chcą ustalić, czy człowiek jest sam, czy nie w tym kosmosie. Mając nadzieję, że jakaś zaawansowana cywilizacja może znalazła odpowiedź na poszukiwania człowieka, na dążenie do nieśmiertelności. Ale my wiemy, że w tym świecie nie jesteśmy sami. Ten, który nas ukochał, przyszedł, w cudzysłowie to powiem, z kosmosu do nas. Nie jesteśmy sami w tym wszechświecie. A aniołowie, cały kosmos jest napisane, chwali Boga. On poniósł ofiarę za nas, Jezus Chrystus, ten, który przyszedł. Był złożony w grobie, ale trzeciego dnia odpowiedział na wszystkie pytania dotyczące nieśmiertelności. On odpowiedział, jest życie, bo ja żyję, powiada. Jest pusty grób. I on przemawia w tym świecie chaosu, anarchii, zła. Ten pusty grób przemawia, jest życie, bo ja żyję, Jezus Chrystus powiada. W czasie naszego wielkopiątkowego wspominania o ofierze Jezusa Chrystusa wspominamy często słowa, które wypowiedział Jezus. Wspominamy, kaznodzieje wspominali zapewne te bardzo znane słowa Jezusa Chrystusa, które wypowiedział, pragnę, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, dziś będziesz ze mną w raju, wykonało się. To bardzo ważne zdania płynące do nas z Golgoty. Ale chciałbym dziś też powiedzieć, a jakie płyną do nas zdania z pustego grobu? Jakie poselstwo płynie do nas z pustego grobu? Pewne epitafium na nagrobku brzmi następująco. Zatrzymaj się, człowieku. Jaki jesteś teraz, taki byłem. Jaki teraz jesteś, wkrótce będziesz jak ja. Więc przygotuj się, by pójść za mną. I ktoś do tego epitafium dopisał jedno zdanie. Pójść za tobą, nie zadowoli mnie to, aż dowiem się, którą drogą poszedłeś. Ktoś mądry chciał wiedzieć, gdzie ten człowiek poszedł. A zatem jak przemawia pusty grób do nas dzisiaj? A więc chcemy powiedzieć o pierwszym zdaniu, jakie płynie z pustego grobu. Maria chciała jeszcze raz spojrzeć na grób, być przez chwilę sam na sam ze swoim bólem. I to jest takie normalne, ludzkie. Przedłużyć tę chwilę rozstania. Dziesiątki już pogrzebów miałem możliwość poprowadzić i być na nich. I ciągle ten sam obrazek. Kiedy już wszyscy odchodzą, to najbliżsi zostają jeszcze. Chcą jeszcze przedłużyć tę chwilę rozstania. Mieć jakąś nadzieję. Może się rozczarowali. Może oczekiwali czegoś innego. A tu przyszła Maria i widzi, grób jest pusty. Uczniowie zerknęli i powrócili do domu. A ona jeszcze chciała być tam. Jeszcze stała. Jeszcze rozmyślała. Myślała sobie, ktoś ukradł mistrza. Ktoś go zabrał. Pozwólcie mi, zajmę się nim. Była bardzo zdruzgotana. Myślę, że to jest takie bardzo ludzkie. I nie dorabiałbym tu żadnej innej ideologii. Po prostu chciała być. Chciała być w tym miejscu, bo straciła kogoś bliskiego. Ale miała takie niezbyt dobre założenie. Powiedziałbym fałszywe założenie. Że ten grób będzie zawsze pełen. Że w tym grobie zawsze będzie ciało. Przytoczę pewną historię, w której też ktoś zrobił niewłaściwe założenie. Młody człowiek z bogatej rodziny spodziewał się pewnego prezentu. Był taki zwyczaj w takim kręgu bogatych rodzin amerykańskich, że kiedy syn kończył studia czy córka, był taki zwyczaj, że ci, których na to było oczywiście stać, na zakończenie studiów kupowali samochód temu adeptowi studiów, no już wykształconemu. Więc na tydzień przed ukończeniem studiów syn z ojcem już chodzili po dealerach, sprawdzali, który by samochód jemu się spodobał i w końcu upatrzyli, tak, to będzie ten, no i reszta w rękach taty. W dniu, kiedy miał otrzymać ten prezent, otrzymał od ojca Biblię. Strasznie się wściekł. Rzucił Biblię, bo nie było samochodu i uciekł z tego domu. Tak był zły, że uciekł na wiele, wiele lat. Aż śmierć ojca przyprowadziła go z powrotem do domu ojca. Został dziedzicem tego, co ojciec zostawił. I pewnego dnia, siedząc w bibliotece, to była noc, spojrzał na półkę z książkami w bibliotece i zobaczył tę Biblię, którą kiedyś rzucił ojcu i nigdy do niej nie zajrzał. I zaczął ją przeglądać. Otwiera, a w Biblii jest czek z datą, kiedy on skończył studia. Czek na wymarzony samochód. Ale on zrobił złe założenie, że ojciec go oszukał. Pozbawił się daru, bo dokonał fałszywego założenia. Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Nie rób fałszywego założenia, że on tam zawsze będzie i jest w tym grobie. Maria nie otrzymała to, czego chciała. Dajcie mi tego pana mojego. Ale nie dali jej trupa, ale stanął koło niej żywy, zmartwychwstały Jezus Chrystus. Chciał ją zapewnić. Naprawdę żyję, jestem obok ciebie. To wiadomość, którą musi usłyszeć dziś każdy człowiek. Bóg nie tylko widzi nas, on nas kocha i wie, że go potrzebujemy. Maria go potrzebowała. To jest bardzo ważne i znaczące słowo. Objawieniem Bożej miłości jest ofiara Jezusa na krzyżu, ale objawieniem mocy Bożej jest pusty grób. Śmierć i piekło nie mają żadnego zwycięstwa. Mamy nadzieję i wiarę, ponieważ Bóg wzbudził Jezusa z martwych i On zna nas. On zawołał po imieniu Marię i powiedział: nie martw się, jestem, żyję, jestem zmartwychwstały. To pierwsze poselstwo z tego pustego grobu. A drugie słowo? Historia, którą znamy wszyscy dobrze. Z drogi do Emaus. Historia znana i przebieg nam tej historii znany. Nagle nadzieje i sny i marzenia tych uczniów, którzy szli, runęły. Wszystko się skończyło. I przyłącza się On, zmartwychwstały, do nich, a oni Go nie rozpoznają. Bywa, że życie, troski, trudności życia skłaniają nas, byśmy poszli do swojego Emaus. Zajmę się czymś własnym. Tak będzie lepiej. Tam w Emaus będzie więcej możliwości. Chwytają nas zmartwienia, frustracje. Cierpimy, umieramy, gniewamy się, radujemy. Marzymy o lepszym życiu i rozczarowujemy się. Nie możemy pozbierać tego porozbijanego czasami życia. Spodziewaliśmy się, powiadają uczniowie. Mieliśmy wielkie nadzieje. Jak długo często my idziemy do własnego Emaus? A Jezus powiada: wróć do Jerozolimy. Powiedz innym, że zmartwychwstałem. Żyj tym, a serce twoje zacznie bić innym rytmem. Wiecie, nie zawsze Bóg wysyła wieloryba, kiedy odchodzimy od Niego. Bardzo często wysyła zmartwychwstałego pątnika. On staje obok nas. Czy Go rozpoznajemy? A On rzekł do nich: głupi i gnuśnego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czy to się zdewaluowało? Czy to było wtedy nieaktualne? To był Stary Testament? Nie, to było słowo Pana, który powiedział: tak, to słowo jest ważne. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, aby wejść do swojej chwały? I rzekli do siebie: czy serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? Zrozumieli. To już nie było tylko sprawozdanie o tym, że spotkali zmartwychwstałego Chrystusa, ale to była wiadomość zwycięstwa i nadziei. To drugie poselstwo, które płynie z pustego grobu. Bądź wyczulony na to, co Chrystus zmartwychwstały chce, idąc obok naszego życia, powiedzieć nam. Rozpoznaj Jego głos. Czy znasz ten głos? Nikt się z nas raczej nie pomyli, gdy jego matka zawoła: rozpozna dziecko głos swojej mamy. Rozpozna głos swego ojca, mimo że byłoby tam może w tłumie kilkudziesięciu. Tak, znaj głos swego Pana. Bo gdy ojciec odzywa się, gdy on woła, nasze serca pałają, nasze serca są rozgrzane. To jest coś, czego nie umiemy wytłumaczyć, dlaczego cieszymy się. Ktoś patrzy: nienormalny, no niemądry. Kiedy nawróciłem się, jechałem tramwajem i śmiałem się i płakałem, a ktoś patrzył: a to jakiś niezrównoważony chyba. Nasze serca pałają i wtedy nas nic nie powstrzyma, ani nikt nas nie zniechęci. Słowo zapewnienia to trzecie słowo płynące z pustego grobu. A gdy nastał wieczór pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Pierwsze pojawienie się Jezusa Chrystusa między uczniami. Może mogli spodziewać się jakiejś reprymendy. Może mógł im powiedzieć, sądziłem, że jesteście w porządku, myślałem, że mogę na was liczyć. Wyście wszyscy uciekli. Okazało się, że jesteście tchórzami. Ani jednego słowa takiego. Przywitał ich jak za dawnych czasów. Szalom, pokój wam. Jakby się nigdy nic nie stało. To coś więcej niż nastrój naszej duszy. To coś więcej niż chwilowe uniesienie. To Boże zapewnienie. Jestem z wami. Wszystko uciszone, wszystko odprężone. I coś bardzo ważnego. Jezus nie jest i Bóg nie jest partnerem, z którym można zawierać pokój. To nie ta płaszczyzna. Bóg daje pokój. Nie musimy zawierać żadnego kontraktu z Nim na pokój. Wszystko uporządkowane. Wojny zduszone. Grzesznik uśmiercony. Stary człowiek w grobie, a żyje nowy. Czy na pewno? Tylko stań na tym grobie. Grzesznik zaraz z martwych wstaje. Zadaję sobie pytanie, czy na pewno ten grzesznik uśmiercony, a żyje nowy? Pokój to nie zaprzestanie wrogości, gorącej i zimnej wojny. Bóg stanął między ziemią a upadłym człowiekiem i powiedział, pokój daję wam, nie zawieram z wami, daję wam. Jeśli masz pokój, jeśli mamy w swoich sercach pokój, to obdzielimy tym pokojem wszystkich innych ludzi. Naprawdę, gdy Bóg w naszych sercach zbuduje pokój, da nam pokój, to ja wierzę, że jest on naszym pokojem i tym pokojem obdzielimy, obdarujemy wszystkich dookoła. To zapowiedź nowej jakości życia. To wiadomość z pustego grobu. Pokój wam. I tym pokojem chcemy dziś też obdarowywać się w tym zgromadzeniu i po. A czwarte zdanie? Słowo wytrwałości. Tomasz miał wątpliwości. Nie było go, gdy się Jezus pierwszy raz pojawił. Więc miał wątpliwości. Wtedy stanął Jezus i powiedział, daj tu palec swój, oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, lecz wierz. Wątpliwości nie dopadają nas tylko w nocy. One skradają się powoli, krok za krokiem. Tomasz, zwany niewiernym, z powodu tego zwątpienia słyszy zaproszenie. Wierzę, że jest wewnątrz nas iskra nadziei, że możemy dostrzec tego zmartwychwstałego, który powiada nie wątp, nie miej wątpliwości. Zmartwychwstanie pokonało strach, lęk, to, co wypełnia powietrze, miejsca, gdzie się spotykamy i myślimy sobie, czy na pewno ten Jezus zmartwychwstał, czy to, co mnie spotyka, doświadczenia codzienności, czy na pewno On zmartwychwstał? Nie wątp. On zmartwychwstał. On nie szuka naszych niepowodzeń. On je zna. I On chce powiedzieć, że jest rozwiązaniem na te wszystkie niepowodzenia. To On wziął krzyż, nie my. On wziął krzyż, aby dać nam zwycięstwo. On szuka naszych serc i daje nam przebaczenie. To prawda. Powiedział Tomaszowi, zobacz, tu są blizny. Dotknij. Czasami blizny są potrzebne w naszym życiu. Dlaczego? Bo Chrystus chce powiedzieć, widzisz, masz blizny, ale ja też je miałem. Byłem w tym samym, w czym ty teraz jesteś. To jest dowód, że ja też przeszedłem przez to. W innym miejscu czytamy w Słowie Bożym, że mamy tego, który przeszedł przez takie same próby, jak my przechodzimy poza grzechem i jest on zwycięzcą. A więc blizny w naszym życiu, też duchowym i cielesnym, są historią naszego życia, w której jest Bóg. Nie jesteśmy opuszczeni. I Tomasz dołączył do grona wierzących, przechodząc od niewiary do wiary. Dlatego dziś już nie jest uprawnione powiadanie niewierny Tomasz. Wierny Tomasz, idący za Panem, Tomasz, który dał się przekonać. To wspaniałe też Słowo Boże powiada, że jeszcze bardziej błogosławieni i szczęśliwi są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I w tym gronie my wszyscy jesteśmy. Chyba, że ktoś miał taką szczególną wizję. Czego bym komuś życzył, żeby miał taką wizję. Zobaczył zmartwychwstałego Pana, który by tak mu powiedział. A ty, Karolu, a ty, Janino, a ty, Marku, jestem tu. Wierz, nie powątpiewaj. Nie daj się zwieść diabelskim zakusom. Diabeł robi wszystko, by nas odwieść i powiedzieć, nie, wiecie, to jest taka chrześcijańska legenda, oni temu wierzą. Nie, bo on żyje, zmartwychwstał. Dlaczego temu wierzy? Bo ja żyję. To jest dowód. Każdy z nas mógłby opowiedzieć historię życia, gdybyśmy go tu zaprosili i powiedzieć, jak Bóg dotykał się waszego życia. Ale idźmy dalej. Kolejne zdanie Jezusa Chrystusa. Piąte, słowo odnowienia. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. To jest trzecie spotkanie z uczniami. Gdy jedzą, Jezus zadaje te słynne trzy pytania i znamy wiele kazań i odpowiedzi na te trzy pytania. Powiadamy często, że trzy, bo trzy razy się Piotr zaparł, to trzy pytania były. Za każdym razem Piotr odpowiada: Panie, ty wiesz, jakie jest moje serce, wiesz, że ciebie kocham. Ale już nie mówi: o, Panie, wiesz, że oddam życie za ciebie. Bo gdyby to powiedział, to słyszałby w uszach pianie koguta. On wiedział, co zrobił. Ale Jezus coś chciał powiedzieć Piotrowi. Niezależnie od tych jego odpowiedzi. Zbudowano wiele, powiadam, kazań na podstawie tych odpowiedzi. Ale myślę, że jedna jest bardzo istotna odpowiedź. Jezus chciał Piotrowi powiedzieć: jesteś przywrócony. On mu nie wypominał, coś ty zrobił. Jesteś duchowym bankrutem. Ale powiedział mu: Piotrze, mam dla ciebie zadanie. A kiedy jeszcze zanim się z nim spotkał, powiedział jako zmartwychwstały innym: idźcie, powiedzcie uczniom jego i Piotrowi. Piotr musiał się dowiedzieć, że nie jest odrzucony. Musiał dowiedzieć się, że jest przywrócony do tego, do czego go Bóg przeznaczył. Nie mówił mu o wstydzie, o winie, ale myślę, tak jest z każdym z nas. Kiedy zdarzyło nam się coś zrobić, co mogło zdewaluować życie w Bogu, co mogło zrujnować nasze duchowe życie, co mogło stać się powodem, że czujemy się winni, to on przychodzi, by powiedzieć: miłujesz mnie? Jeśli ta odpowiedź jest pozytywna, to on powiada: ja tobie też przebaczam. Przywraca życie. Każdemu z nas przywrócił życie, które wydawało się, że straciliśmy. On przywrócił nam życie. Życie, które Bóg nam dał. Pamiętajmy, gdy będziemy czytać tę historię Piotra i te jego odpowiedzi, bardziej gorące lub mniej, jedno jest tam najważniejsze. Jezus przywrócił mu godność dziecka Bożego. A później mamy kolejne słowo zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, płynące, jak powiadam, z pustego grobu. Słowo misji. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ten tekst odczytujemy często jako nakaz misyjny. I ten nakaz misyjny odczytujemy, myślę, trochę nie tak, jak on brzmi. My odczytujemy go jako nakaz idźcie, ale naprawdę punkt ciężkości jest złożony na słowo czyńcie, a nie idźcie. Czyńcie uczniami. To jest misja. Nauczyć innych tego, czego sami zostaliśmy nauczeni. To jest misja dla ludzi wierzących. Iść możesz sobie wszędzie. Możesz chodzić i tak nic to nie przyniesie efektu. Uczcie ludzi bycia uczniami Jezusa Chrystusa. Jak? Poprzez własny przykład, poprzez własne życie. Uczcie tego, powiedział zmartwychwstały Chrystus. Wszystkiego, co wam przykazałem. Wszystkiego. On czegoś nas nauczył. W jakąś stronę poprowadził. A Jezus miał taki czteroetapowy plan nauczania. Powoływania uczniów. Chodź i zobacz. Chodź i naśladuj mnie. To drugi etap. Chodź i bądź ze mną. I czwarty, trwaj we mnie. To jest nasza misja, to jest nasze zadanie. Czyńcie uczniami Jezusa Chrystusa. I to jest wezwanie dzisiaj zmartwychwstałego do nas. Chcę, byśmy byli włączeni w tę służbę nauczania, chodzenia, naśladowania, bycia z Nim i trwania w Nim. I dobrnęliśmy do siódmego zdania. Słowo autorytetu naszego Pana zmartwychwstałego. To już trochę dalej zostało wypowiedziane, czy później. To już dzieje apostolskie nam o tym mówią. Ten zmartwychwstały Chrystus powiedział, weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Nasza wiara nie czeka na jakieś szczególne okoliczności, na trzęsienie ziemi, na lepszy czas, ale Jezus powiada, będziecie mi. On dał nam ten czas. On od razu powiedział, będziecie napełnieni mocą. Duch Święty przyjdzie, aby realizować dzieło Boże. Weźmiecie moc. Mamy autorytet Ducha Świętego. I wiemy, że On wyposaża w ten autorytet, w moc do świadectwa. To nie nasze zdolności, nie nasze umiejętności. Dobrze jest nasze talenty, nasze zdolności podbudować wiedzą, uczeniem się, ale tak naprawdę autorytetu udziela Duch Święty. Służymy żyjącemu Zbawicielowi. Widzimy Jego rękę błogosławiącą nas, Jego łaskę i zbawienie. I przyszedł Duch Święty i wypełnił tych, którzy oczekiwali. Tak się zaczęło tam w Jerozolimie. Zaczęło się w dniu 50. Ale to się nigdy nie przerwało. Cały czas trwa to doświadczenie mocy Ducha Świętego. Jesteśmy zachęcani, by wziąć tę moc, by z niej korzystać, by stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, jestem Twoim dzieckiem, ale potrzebuję też Twojego napełnienia, Twojej mocy, Twojego autorytetu. Bym nie mówił tylko od siebie, co myślę, ale co Ty myślisz, jak Ty myślisz, jak chcesz, bym żył. Wielkanoc to nie tylko jeden dzień wspomnień. Wielkanoc to nie tylko święto, to sposób życia. Jezus Chrystus to nie tylko przeszłość, to nie tylko przyszłość, to jest nasza teraźniejszość. Teraz żyjemy, Jego śmierć ma znaczenie. Bez tej śmierci i bez zmartwychwstania ta ta pamiątka, ten dzisiejszy dzień nie miałby znaczenia. Żadna niedziela nie miałaby znaczenia. Wszystko jedno, kiedy byśmy się spotykali. Ale my chcemy się spotykać w taki dzień, w którym wspominamy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nie sabat, ale dzień zmartwychwstania Chrystusa. To jest nasz sabat. Wszystkie groby na tej ziemi, na świecie, mają jakieś pozostałości zmarłych. Albo prochy, albo szczątki. Ten grobowiec jest pusty i nigdy żaden grzebolog, jak ja powiadam, nie znajdzie kości Jezusa. O, już ile razy ogłaszano, znaleziono kości Jezusa. Znalazł kości psa pewno, ale na pewno nie Jezusa. Nie ma go, on zmartwychwstał, on żyje. Nie ma co ogłaszać. Po drugie, on, gdy znalazł się w tym grobowcu, tam w nim nie został, ponieważ on zmartwychwstał, śmierć została pokonana. Nie on został pokonany, ale śmierć została pokonana. Wrócił do Ojca, by tu na tę ziemię przyjść w osobie Ducha Świętego. Pusty grób mówi nam, że on nie zaprzestał zbawienia, ratowania, uzdrawiania, namaszczania. Jego praca nie została zakończona. Mam dobrą wiadomość dla was. On nie zakończył jeszcze. On nie skończył jeszcze. Dlatego mogę dziś śmiało powiedzieć, gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? To możemy dziś powiedzieć, wykrzyczeć, zaśpiewać, jakkolwiek to przekazać. Chrystus zmartwychwstał. Można zaprzeczać, że grób jest pusty, ale to nie sprawi, że zmartwychwstanie jest mniej prawdziwe. My nie mamy tkliwych wspomnień. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa podrywa nas do zachwytu, do chwały, do uwielbienia. Bóg jest żywym, realnym, obecnym w naszym życiu. To dlatego tu jesteśmy. Ja nie myślę, że przyszliście z sympatii czy antypatii do mnie. Z sympatii do tego obiektu czy nie. Z sympatii do kościoła zielonoświątkowego czy mniej zielonoświątkowego. Ale przyszliśmy dlatego, że kochamy Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. To nie jest Bóg, który jest gdzieś daleko. On jest obok nas, w naszych sprawach. Mario, czego szukasz? A on stał obok niej. Ona chciała tylko zwłok, ale on powiedział, ja ci daję siebie żywego. Mamy to, co daje żywy, zmartwychwstały Jezus Chrystus. Życie. Religijny świat ma to, co daje bóstwo, śmierć. Oto przesłanie dwóch pustych miejsc. Z jednego wieje śmiercią, pustką, grozą. A z drugiego, który jest grobem, emanuje życie. Zmartwychwstanie nie zdewaluowało się. Rockowa opera Jesus Christ Superstar przed wielu laty zachwycała świat muzyki. Zafascynowani byli nią ludzie. Dziś jeszcze do niej wracają. Ale kończy się w złym momencie. Kończy się w grobie. I takie jest przesłanie tej opery. A to jest nieprawdziwe przesłanie. To nie jest coś, co daje nadzieję. Dlatego, że pusty grób powiada, Jezus zmartwychwstał. Dla pierwszych uczniów arcybiskup Canterbury powiedział, Ewangelia bez zmartwychwstania była po prostu Ewangelią bez końca rozdziału. To nie była w ogóle Ewangelia. Niektórzy próbują zakwestionować zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Frank Morrison w pierwszym zdaniu swojej książki Who Moved the Stone? Kto odsunął kamień? Powiada, że to jest książka, która nie dała się napisać. On chciał anty napisać książkę, że Jezus nie zmartwychwstał i nawrócił się, kiedy badał wszystkie przesłanki dotyczące zmartwychwstania. I stał się nowym człowiekiem. My mamy nadzieję w Jezusie Chrystusie. Zmartwychwstanie nie jest nieśmiertelnością duszy, ani nie jest reinkarnacją. Dziś bardzo modne. Zmartwychwstanie oznacza życie wieczne, nie wieczną zagładę. Najmocniejszą stroną chrześcijaństwa jest wieść o zmartwychwstaniu. Bez niej byłoby tylko kolejną mitologią. Nasza wieść oparta jest o wielu świadków. Kiedy czytamy Słowo Boże, list do Koryntian, to jest powiedziane, ukazał się Kefasowi, 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom. Potem większość z nich żyje, jest powiedziane, gdy pisze apostoł Paweł. Ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom, w końcu po wszystkim ukazał się i mnie, Pawłowi. Dlatego powiadam, jest bardziej udokumentowane zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa niż jakieś inne przypadki. Wierzę w Jezusa Chrystusa, bo bez Niego byłbym na straconej pozycji. Dlatego zmartwychwstanie nie jest dla mnie przeszłością, ani przyszłością. To jest obecna rzeczywistość. Jezusa szukacie nazareńskiego? Powstał z martwych. Grób jest pusty. I za to Bogu chcemy podziękować. Chcemy Go uwielbić. Chcemy dać Mu chwałę w naszej modlitwie i w naszych pieśniach. Niech ten dzień, który Bóg nam podarował, będzie takim dniem odświeżenia, odnowienia naszej pasji i miłości dla Jezusa Chrystusa. Powstańmy, dajmy chwałę wszechmogącemu Bogu. Amen.